Wiceprezydent Gorzowa do spraw rozwoju Jacek Szymankiewicz jest przy telefonie. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Marcin Sasin, kłaniam się nisko. Panie Prezydencie, Sikorskiego można już jeździć. Słyszałem od wiceprezydent Surmacz, że badacie, zastanawiacie się, czy będzie możliwość no, odszkodowań za przedłużenie tego remontu od wykonawcy. A ja zapytam z drugiej strony, czy przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy Sikorskiego, zgłaszali się do Was? Macie jakieś informacje w sprawie pozwów? Czy coś się w tej kwestii dzieje?
Ja powiem o pomocy, która została udzielona przedsiębiorcom. Oczywiście to dotyczyło miejskich lokali. Było wiele takich przypadków, gdzie obniżyliśmy czynsze na okres prowadzonej działalności, gdzie był utrudniony dostęp do lokali. I tam, gdzie mogliśmy pomóc przedsiębiorstwom w zakresie obniżenia tych stawek czynszu, nawet zejścia czasem do kosztów eksploatacyjnych wyłącznie, no to oczywiście to się zdarzyło. Natomiast oczywiście to dotyczy miejskich lokali, to dotyczy tych nieruchomości, na które jakby mamy wpływ w zakresie udostępnienia czy wysokości stawek.
No dobrze, ale co z tymi, którzy no nie miejskimi lokalami, tam gdzie przedsiębiorcy stracili? Czy ponowię pytanie, czy macie informacje w sprawie sądowych pozwów, czy odszkodowania? Są różne drogi w sprawie no, zadośćuczynienia za ten rok dłuższy remont.
Nie mamy, nic mi nie wiadomo o zgłoszonych pozwach w zakresie odszkodowań związanych z przebudową Sikorskiego.
A co miasto zrobi, jeżeli takie będą? Bo przyznam się, że znam przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad takimi krokami.
No to trudno mi powiedzieć, co zrobi miasto w sytuacji, kiedy nie mamy po pierwsze w ogóle takich pozwów złożonych, po drugie nie znamy skali i roszczeń. Nie wiemy w oparciu o jakie dane te pozwy mają być zgłaszane. Także to jest troszkę wróżenie z fusów. Oczywiście łatwiej będzie się nam odnieść do tego, kiedy coś, jakiś pozew albo jakiś wniosek o odszkodowanie będzie zgłaszany. No to pamiętajmy o tym, że tutaj polityka miasta w zakresie chociażby ulg w podatku od nieruchomości, zwłaszcza jeśli chodzi o ten czas pandemii, pokazała, że te możliwości w zakresie umorzeń, odroczeń są znacznie ograniczone, jeśli chodzi o majątek prywatny. Inaczej w przypadku, kiedy udostępniamy majątek miasta.
No tak, tylko kiedy miasto będzie się starało u wykonawcy remontu Sikorskiego o jakieś odszkodowania z jakiegoś etapu remontu, bo nie wszystko było winą przedsiębiorcy, no to wtedy ci przedsiębiorcy, którzy czują się poszkodowani, bo remont się przedłużył o rok, chyba też będą mogli, ale ja oczywiście nie jestem prawnikiem i tutaj to rzeczywiście może być wróżenie z fusów. Panie Prezydencie, a tak swoją drogą, to na jakim etapie jest proces rewitalizacji Śródmieścia, Centrum Gorzowa? Gdzie jesteśmy?
Przypomnę, że mamy zaktualizowany gminny program rewitalizacji. On został też pozytywnie zaopiniowany przez instytucję zarządzającą. Jest wpisany na listę w takich właśnie GPR-ów poddanych ocenie. W tej chwili najważniejszą jakby częścią nową w GPR-ze to jest pogłębiona część diagnostyczna, bo brakowało tak nam jakby informacji o tym, o deficytach, o tym, w jakich kierunkach powinny pójść interwencje. Są też dwa bardzo ważne nowe przedsięwzięcia w gminnym programie rewitalizacji. To jest szkoła numer 1. Która w części będzie właśnie przebudowywana, remontowana ze środków rewitalizacyjnych oraz jedna inwestycja ciekawa poza obszarem rewitalizacji, ale mająca bezpośredni wpływ, to jest data center, to jest inwestycja, przedsięwzięcie, które ma być zlokalizowane w obiektach poszpitalnych na Walczaka.
W obiektach poszpitalnych przy ulicy tak. Walczaka. Data center to jest to, co zostało wpisane do strategii rozwoju województwa lubuskiego?
Tak, jest to jeden z elementów, jedna z przedsięwzięć również, które zostało wpisane do listy przedsięwzięć stanowiącej załącznik do strategii.
A wyjaśnijmy mieszkańcom, co to jest, co kryje się pod słowem data center, bo to jest oczywiście związane z sprawami informatycznymi, bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania też administracji.
To ma być swoistego rodzaju bank danych, przetwarzany właśnie tu w Gorzowie, na Walczaka. Te dane będą na początku miały służyć w sferze medycznej, stąd też nieprzypadkowo ta lokalizacja. Z czasem oczywiście, jeżeli możliwości pozwolą, no to tych danych przetwarzanych może być więcej, praktycznie wyłącznie na potrzeby publiczne udostępnienia mieszkańcom w informacji. Natomiast szczegóły oczywiście na dzień dzisiejszy nie są znane, no bo na razie jest to idea, jest wpisane przedsięwzięcie, jest krótki opis w gminnym programie rewitalizacji. Tak. Szczegóły pewnie będą znane w sytuacji, kiedy będzie układany już plan na utworzenie samego ośrodka.
A co to będzie oznaczało z punktu widzenia miasta?
No jest to przedsięwzięcie tak naprawdę o znaczeniu regionalnym. Przetwarzanie danych nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie Gorzowa, ale i placówek, tak jak zrozumiałem, z całego województwa. Stąd jest to inwestycja regionalna lokalizowana w Gorzowie, czyli już nie wspomnę o samym prestiżu z tym związanym, ale przede wszystkim ważna instytucja wojewódzka w Gorzowie.
Która też pewnie da miejsca pracy.
No oczywiście, to miejsca pracy, które mam nadzieję będą wysoko płatne, bo przetwarzanie tych danych, obróbka danych, obróbka czy dbanie o serwery, to wszystko się wiąże z dużymi zdolnościami technicznymi, informatycznymi. Stąd liczymy na nie tylko zatrudnienie, ale zatrudnienie fachowców.
Ciężko idzie układanie budżetu na rok 2021. To będzie trudne zadanie z punktu widzenia?
No wyjątkowo trudne. Wyjątkowo trudne oczywiście. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia wcześniej. Na dzisiaj jesteśmy w jakimś tam harmonogramie. Znaczy, na pewno to, co możemy zrobić, czyli przyjąć wnioski od mieszkańców. Przypomnę, mieszkańcy mogą składać jeszcze wnioski do budżetu do 25 września. Do 15 listopada musi być złożony projekt budżetu. To są terminy ustawowe tutaj, one wynikają po prostu z przepisów. Natomiast największą bolączką na dzisiaj u nas jest brak informacji z budżetu państwa o planowanych dochodach. Ja przypomnę, że głównym źródłem dochodów własnych miasta to jest udział w PIT-cie i w CIT-cie, podatek dochodowy do osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. Obecne udziały, one były planowane na poziomie chociażby 175 milionów, więc to jest najbardziej znaczna część. Obecne udziały nie wpływają w pełnej wysokości, więc tak naprawdę no nie wiemy, z jaką rzeczywistością będziemy mieli do czynienia. W październiku powinno wyjaśnić się, ile tych środków faktycznie będzie zaplanowanych, na jakie kwoty będziemy mogli planować budżet. Kolejnym takim obszarem, również który pochodzi z budżetu państwa, jest subwencja oświatowa. Ona na dzisiaj wynosi 187 milionów, no i pokrywa tylko w 60% wydatki na oświatę ponoszone przez miasto. Także no, obawiamy się tych informacji. Liczymy, że może uda się spiąć budżet w nowych realiach, ale no to będzie bardzo trudna praca, no bo mniejsze dochody oznaczają mniejsze wydatki.
Mniejsze wydatki, a cięcia, zwolnienia?
No to właśnie o tym mówię, że w sytuacji, kiedy pogorszy się stan gospodarki, kiedy firmy będą się decydowały na zwalnianie pracowników, to się to przekłada na dochody własne miasta, dlatego że zarówno jeśli chodzi o podatek od osób prawnych, ale też podatek od osób fizycznych. Przecież jeżeli pracownicy są zwalniani, no to nie płacą PIT-u. ich nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy i z tych zaliczek potem nie jest finansowana działalność miasta.
Ciekawe też, co będzie z inwestycjami, chociaż nie wiem, czy pan widział obwodnicę Strzelec, właściwie przetarg na obwodnicę Strzelec. Kiedyś były takie, całkiem niedawno były takie czasy, że samorządy mogły oszczędzać na przetargach. Ostatnio zdecydowanie nie. Co więcej, przykład Gorzowa musieliśmy dokładać, ale na przykład Strzelce Krajeńskie, które planowały obwodnicę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych założyła 150 milionów, a wyszło w przetargu 66. Więc
to
może
jest, to jest charakterystyczne dla cykli finansowania. Ja przypomnę, że takie szczyty jakby w zakresie podaży i popytu, one są zawsze na początku i na końcu finansowania. Także akurat 2020 rok to jest praktycznie koniec perspektywy, stąd tych środków jest mniej, środków inwestycyjnych jest mniej, w pracy stąd w zakresie inwestycji też jest mniej dla wykonawców. Ten rynek prawdopodobnie się będzie zmieniał. Pewnie jeszcze uważam, że to jest początek trendu dopiero, aż do kolejnego dużego finansowania, kiedy się pojawią nowe środki z Unii Europejskiej.
Panie prezydencie, od listopada zdaje się wchodzi podwyżka w miejskich nieruchomościach. Tutaj ZGM prowadzi sprawę. Czy macie protesty mieszkańców, czy zgłaszają się po te ulgi, które zaproponowaliście? Jak ta sprawa wygląda?
No właśnie, bo ja tu chciałem zwrócić uwagę, że to nie tylko czynsze, tak? To jest praktycznie cała nowa polityka mieszkaniowa. To są też obniżki czynszów, to są dodatki mieszkaniowe, to jest praktyka eksmisyjna, to jest program oddłużeniowy. Natomiast jeśli chodzi o same czynsze, no to przypomnę, my bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy ten temat. Porównywaliśmy też, jak to wygląda w innych miastach i na przykład w naszej sąsiedniej Zielonej Górze te czynsze są dużo wyższe, jeśli chodzi o podstawową stawkę czynszu. Oczywiście już w tej chwili jest możliwe składanie wniosków o obniżkę czynszu. Już w tym momencie są wydawane decyzje o dodatkach mieszkaniowych. To jest proces ciągły. Także
A jaka to jest skala tych którzy tam mieszkają?
Tutaj bezpośrednio danych dotyczących osób korzystających. Z tego co pamiętam, mogę się oprzeć na danych z zeszłego roku. To było około 500 rodzin, które korzystały z takiej pomocy stałej w postaci dodatków mieszkaniowych.
Na koniec chciałem zapytać o osiedle leśne. Jest pan specjalistą z zakresu gospodarki nieruchomościami i procesu inwestycyjnego również, a to jest pewna inwestycja, bo miało tam powstać duże osiedle przy Wyszyńskiego w stronę Kłodawy. To zdaje się osiedle leśne, jest tak to się nazywa?
Tak, tak zostało nazwane.
Czy będziecie uzbrajać te tereny? Bo liczyliście na zainteresowanie, ale zdaje się, że trzeba było prowadzić rozmowy z PWiK. Jaka przyszłość czeka tamten rejon Gorzowa?
No ja przypomnę, że tam część działek zostało już sprzedanych. Dochody ze sprzedaży tych działek pokryły nam z lekką nawiązką nawet koszty poprowadzenia drogi ulicy Sosnowej. W tej chwili jest przygotowywany projekt, z tego co pamiętam, budowy drogi, dróg tych wewnętrznych i dróg publicznych na osiedlu. Od początku plan był taki, że zaczynamy sprzedawać nieruchomości, które są najbliżej już istniejących zabudowań po to, żeby rozbudowa infrastruktury była jak najtańsza, czyli doprowadzenie przez PWiK, ale też Enea i Polską Spółkę Gazownictwa Mediów, żeby było jak najtańsze. Wiem też, że Polska Spółka Gazownictwa, nie czekając na już złożone wnioski, była bardzo zainteresowana chociażby uzbrojeniem tego terenu. Podjęliśmy rozmowy z tą spółką i mieszkańcy będą mieli chociażby zasilanie gazowe właśnie od tego dostawcy. Więc zainteresowanie jest. Nie chcieliśmy mieszkańców stawiać w takiej sytuacji, że nie będą mogli prowadzić inwestycji na tym terenie. Natomiast wiemy, że zainteresowanie jest duże. Na pewno będziemy oferować kolejne działki, są ogłoszone przetargi, przygotowywane przetargi i na pewno mam nadzieję, że znajdą nabywców, bo teren jest bardzo ciekawy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent do spraw rozwoju, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.